Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, witajcie. To już 104 odcinek podcastu. W gronie patronów witamy APM Service, firmę montującą automaty paczkowe o dużym zasięgu działania. Jak potrzeba, nawet od Syrii po Republikę Środkowej Afryki. Kompleksowa realizacja, począwszy od przejęcia automatów paczkowych od producenta z fabryki lub portu, poprzez transport, magazynowanie, testowanie na hali, aż wreszcie po kompleksowy montaż i uruchomienie. Firma ma kilka magazynów w Polsce, flotę transportową, lotne ekipy oraz partnerów za granicą. Prace prowadzą w trybie przyjaznym dla środowiska. Zapraszamy na stronę apmservice.com. Patronem jest też tradycyjnie firma Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zachęcam do subskrybowania i lajkowania kont podcastu na Spotify i YouTube. I oczywiście nie zapominajcie odwiedzić i polubić facebookowej strony Jak nie zwiedzać świata. Zmieniamy aurę. Po gorących, bliskowschodnich i afrykańskich klimatach czas trochę pomarznąć, a w zasadzie więcej niż trochę, bo dziś opowiemy o najzimniejszym, najsuchszym i najbardziej wietrznym kontynencie. Nie ma na nim ani państw, ani stolic, prawnie nie należy do nikogo, a do tego nie ma stałych mieszkańców. Antarktyda, którą wraz z wyspami subantarktycznymi odwiedziła Ania Maria Busz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podróże i górskie szlaki to twój żywioł. Zwiedziłaś 50 krajów i postawiłaś stopę na wszystkich 7 kontynentach. Lubisz, gdy w żyłach buzuje adrenalina. Jesteś zdobywczynią 6000-ników. Przez 2 lata mieszkałaś w Nowej Zelandii. Ledwo co rozpakowałaś plecak po półrocznej podróży po świecie. A już jesteś w studiu podcastu Jak nie zwiedzać świata. Bardzo się cieszę.
Wszystko się zgadza. I już nie mogę się doczekać, jak znowu wyruszymy w jedną z podróży i będziemy mogli powspominać mój rejs na Antarktydę.
Tylko organizmy przystosowane do zimna są w stanie przetrwać na Antarktydzie. Rozumiem, że jesteś gruboskórna.
Tak, wyposażyłam się w dodatkowe odzienie podczas pobytu na Antarktydzie, tak żeby nie dać się temu mrozowi, który tam na nas czekał.
Opowiedz na początek naszym słuchaczom, jak znalazłaś się na Antarktydzie.
Na Antarktydę trafiłam dzięki programowi takiemu stypendialnemu, organizowanemu przez jedną z firm, która pływa tym statkiem na zwykłych komercyjnych rejsach i organizuje dofinansowania dla młodych ludzi, co jest szczególnie, myślę, interesującą opcją dla ludzi młodych, do 30 roku życia, bo takie mamy tam kryterium w wymogach, aby w ogóle aplikować o takie dofinansowanie. No i wiąże się to z tym, że możemy trochę taniej tam pojechać niż wszyscy inni. Dzięki czemu jako młodzi ludzie możemy też znaleźć się na tym kontynencie, który, myślę, nie jest tajemnicą, jest dosyć kosztowny. Program jest realizowany przez firmę Heritage Expeditions. No i trzeba przekonać osoby, które podejmują decyzje dotyczące wydawania tych grantów, dofinansowań, dlaczego to właśnie ciebie powinni na taki rejs zabrać.
Te koszty rzeczywiście są wysokie, ba, bardzo wysokie. Opłacenie 1/3 kosztów wycieczki jest jednym z wymogów realizacji projektu, o którym opowiadasz. Ile w takim razie musiałaś zapłacić, żeby wybrać się na Antarktydę?
Widzę, że zaczynamy od razu z tej pewnie mniej przyjemnej strony.
Natomiast, od razu, żeby zachęcić.
Natomiast jest to kwota około 19 000 dolarów nowozelandzkich.
To już jest ta zniżka?
Tak, to już jest to, co my jako młodzi ludzie musimy wnieść, żeby móc popłynąć.
To nie będzie dobra informacja, ale 1 nowozelandzki dolar to jest nieco ponad 2 złote, więc te koszty automatycznie mnożymy razy 2.
Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest rejs miesięczny. On trwa dokładnie 28 dni. No i wszystko jest jakby już wliczone. Wszystkie posiłki, noclegi, wszelkie inne rozrywki, które tam mamy zapewnione, wszystko jest już w tej cenie.
Czyli wszystkich, których ten program nie obejmuje, muszą liczyć się z wydatkiem nawet 60 tysięcy.
50 kilku tysięcy, tak, w zależności od opcji. Tysięcy dolarów nowozelandzkich, tak, pamiętajmy o tej walucie. Są to, myślę, olbrzymie pieniądze, więc tym bardziej zachęcałabym wszystkich młodych ludzi do tego, żeby posiadając może trochę tych oszczędności, spróbować pokusić się o to, żeby w takim programie wziąć udział, bo jest to dużo tańsza opcja.
Ania, masz zadanie bojowe. Teraz, przez najbliższą godzinę, musisz zachęcić wszystkich słuchaczy, bez względu na wiek, że jednak te pieniądze warto wydać i że będzie to rzeczywiście podróż życia.
Myślę, że zdecydowanie warto odkładać na tę jedną, jedyną podróż, bo jest ona naprawdę niezwykła, więc ruszajmy w ten rejs.
Powiedzmy sobie może na początek, bo to z pewnością zainteresuje naszych słuchaczy, o tym statusie Antarktydy. Wiadomo, że to jest kontynent, ale nie należy do żadnego państwa, nie ma rządu, chociaż niektóre państwa roszczą sobie do fragmentów Antarktydy, do jej terytorium prawa.
Tak, Antarktyda nie należy do żadnego kraju. Mamy tam do czynienia z Układem Antarktycznym, który początkowo chyba został podpisany przez 12 krajów. W tym momencie mamy 54 sygnatariuszy, w tym Polskę.
Ten układ, to jest ciekawe, zakazuje działań wojskowych, wydobycia surowców mineralnych, prowadzenia prób jądrowych, składowania odpadów, wspiera badania naukowe oraz chroni faunę i florę kontynentu.
Tak, to jest, myślę, wspaniałe takie przedsięwzięcie wielu krajów po to, żeby chronić te obszary Antarktydy, inwestować w badania naukowe. Jeżeli chodzi o ciekawostki z krajami, które roszczą sobie prawo do pewnych terytoriów, to na przykład Argentyna, która tam od strony Półwyspu Antarktycznego jest chyba najbliżej w ogóle Antarktydy, no i tam próbowali zadomowić się na tym Półwyspie Antarktycznym, więc tam już była pierwsza osoba, która była w ogóle narodzona na tym Półwyspie Antarktycznym. No, też właśnie chcieli pod tym kątem tą Antarktydę sobie rościć.
Mówiliśmy o tym, że prawnie Antarktyda nie należy do nikogo. To co wtedy, jeśli popełnimy na tym kontynencie przestępstwo? Przed kim będziemy odpowiadać?
Otóż była na Antarktydzie przynajmniej jedna taka sytuacja, kiedy dwoje panów grało sobie w szachy, no i wiadomo, zwycięzca mógł być tylko jeden, więc przegrany obruszył się i gdzieś tam finalnie doszło do rękoczynów i źle się to zakończyło dla jednego z nich. No i powstało pytanie, co teraz, bo w którym systemie prawnym działamy? Więc to wygląda tak, że w zależności od tego, jakiej narodowości jesteśmy, takie będzie obowiązywać nas prawo. Tak się przyjęło na Antarktydzie. No bo wiadomo, to, że jest to teoretycznie bezpaństwowy obszar, nie zwalnia nas z tego, aby to prawo obowiązywało i w tego typu sytuacjach będziemy się nim posługiwać.
Dostałaś przed rozpoczęciem rejsu ze strony organizatorów rozpiskę rzeczy niezbędnych do tego, żeby udać się w taki blisko 30-dniowy rejs?
Lista rzeczy do przygotowania była w zasadzie dosyć długa. Przede wszystkim dotyczyła ona odzieży, którą powinniśmy ze sobą mieć, no bo to był taki element, myślę, najważniejszy. Dużo czasu spędzaliśmy na zewnątrz, czy to na statku, na pokładach zewnętrznych, czy też na takich mniejszych łódkach, na które dosyć często wychodziliśmy i pływaliśmy wokoło na przykład pewnych wysp, czy podpływaliśmy bliżej lodowca, bliżej góry lodowej. No i też kilkukrotnie lądowaliśmy, czyli schodziliśmy na ląd, czy to na wyspie Rosa, czy już na samej faktycznie kontynentalnej Antarktydzie. Więc ten ubiór był myślę kluczowy po to, żeby, jak już tutaj wspomnieliśmy, jest to zimny kontynent, więc trzeba było się odpowiednio odziać.
A skoro już jesteśmy przy tych temperaturach, ciekawostka, bo Antarktyda bije rekordy najniższych temperatur na świecie. Wiesz, ile wynosiła ta najniższa temperatura, którą zbadano w japońskiej stacji badawczej w 2010 roku?
Wydaje mi się, że to było 89 na minusie.
Blisko.
Nie jestem.
Minus 93 stopnie.
Czyli jeszcze więcej. Kiedy ja tam byłam, nie było aż takich mrozów, więc myślę, że w czasie, kiedy my tam byliśmy, to był luty, więc to był jeden z najcieplejszych miesięcy na Antarktydzie. Wtedy mamy tam lato. I chyba taka najniższa temperatura dla nas to była odczuwalna, trochę poniżej minus 20 stopni. I to już mówię przy takim dosyć silnym, mocnym wietrze, bo faktycznie jak do tego wiatru nie było, to powiedziałabym, było zaskakująco ciepło. Ja myślałam, że będzie jednak dużo chłodniej, no ale wiatr nieraz wiejący bardzo mocno powodował, że ta temperatura odczuwalna była bardzo niska. Czasem jak chcieliśmy zrobić zdjęcie bez rękawiczki, no to był to problem. Trzeba było te rękawiczki szybko ubierać, no bo faktycznie było zimno.
Ciepła odzież spakowana. Co jeszcze znalazło się na liście rzeczy, które trzeba ze sobą zabrać?
Myślę, że paradoksalnie nie było jakichś takich innych specyficznych rzeczy, które my byśmy musieli ze sobą wziąć. Ciekawostką jest to, że dostawaliśmy tam takie specjalne buty, w których wychodziliśmy na ląd. Więc nikt tam za bardzo nie chodzi w swoich butach, tylko mieliśmy takie dedykowane buty.
Jakieś specjalne ocieplane, z jakąś podeszwą?
To były takie, wyglądały te buty jak kalosze, takie cieplejsze kalosze, faktycznie trochę ocieplane w środku. No, były to przede wszystkim buty wodoodporne, tak? Bo jak sobie wyobrazimy ten proces, jak my schodziliśmy na ląd, no to ze statku wsiadamy na te mniejsze takie łódki, pontony, one się nazywały zodiakami. No i teraz na takim zodiaku dopływamy sobie do brzegu i najczęściej, żeby w ogóle wyjść na ląd, na brzeg, no trzeba było wejść do wody, tak? Nieraz były większe fale, więc te fale gdzieś tam się nam rozbijały o łódkę, więc kluczowe było dla takich butów to, żeby nie dostała się nam woda do środka. Stąd właśnie taki dosyć wysoki, porządny, ocieplany kalosz.
Jak liczna była załoga?
Na statku pasażerów było 140 osób, do tego załoga chyba około 86 osób, więc ponad połowa pasażerów. Także w sumie no lekko ponad 200 osób wszystkich na naszym statku.
No to teraz już śmiało możemy odbijać od brzegu i wypływać na szerokie wody. Skąd rozpoczęliście swój rejs?
Na statek wsiadaliśmy na samym południu Nowej Zelandii, w miejscowości Bluff. I tam stamtąd ruszaliśmy już na południe, na kolejne wyspy. Myślę, że to, co jest ważne jeszcze a propos tego naszego rejsu, to tak jak wspomniałam, wyruszyliśmy z Nowej Zelandii i płynęliśmy z tej Nowej Zelandii na południe, co oznacza, że byliśmy we wschodniej części Antarktydy. Warto wspomnieć, że większość wycieczek komercyjnych na Antarktydę wypływa z Argentyny i dopływa na Półwysep Antarktyczny i tam tych wycieczek statków pływających po tamtej części Antarktydy jest bardzo dużo. Natomiast na tej części Oceanu Południowego wycieczek docierających do Morza Rossa jest garstka. To jest chyba około 7-8 wycieczek komercyjnych w ciągu roku. Więc to sprawia, że tak naprawdę poza nami na tej Antarktydzie nie ma praktycznie nikogo więcej. My chyba widzieliśmy tylko jeszcze jeden statek pasażerski, bardzo gdzieś tam daleko w oddali, no ale poza nami nie było praktycznie nikogo.
Wszystko było zaplanowane od A do Z.
Tak, rozpiska była. dosyć, myślę, szczegółowa, rozplanowany każdy dzień po drodze. Natomiast trzeba pamiętać, że o tym, co faktycznie robiliśmy, no decydowały warunki i natura, tak? Bo mogliśmy mieć to wszystko rozpisane, ale jak się okazało, że nie ma warunków na to, aby na przykład stanąć na danej wyspie albo wybrać się na ten mini rejs z zodiakami, no to nie byliśmy w stanie tego zrobić, więc musieliśmy być przygotowani też na zmianę tych planów, no i być bardzo elastyczni, żeby się do tej natury dostosować.
Co było waszą pierwszą destynacją?
Pierwsze wyspy, które odwiedziliśmy, to były wyspy subantarktyczne. I tam mieliśmy na liście takie trzy główne archipelagi. To był archipelag wysp Auckland, wysp Campbell oraz Macquarie. Dwie z nich należą do Nowej Zelandii, jedna do Australii. Były to wyspy niesamowicie zielone, z dużą ilością zwierząt, nierzadko endemicznych, które tam występują. Myślę, że dla mnie taką najpiękniejszą wyspą to była zdecydowanie wyspa Macquarie Island, gdzie wystarczyło, żebyśmy już podpłynęli pod tą wyspę i pierwszy widok, który w ogóle nam się ukazał, to były niezliczone pingwiny pływające wokół naszego statku. To były pingwiny królewskie. I w momencie, kiedy też przybyliśmy już na ląd, na tę wyspę, to mimo tego, że my mieliśmy powiedziane, że do tych pingwinów sami nie możemy podchodzić i oczywiście musimy zachować pewien dystans, to te pingwiny jakby stały i czekały na nas wręcz, witając nas tam na brzegu, bo one do nas z kolei podchodziły dosyć blisko i myślę, że nieraz były bardziej ciekawe chyba nas niż my ich. Oprócz pingwinów królewskich była bardzo duża kolonia innego gatunku pingwinów, to są pingwiny krótkoczube. Były także słonie morskie, czyli największe foki. I myślę, że ta nazwa słoń morski bardzo dobrze oddaje specyfikę tego zwierzęcia, bo one były faktycznie olbrzymie. Jedne z największych zwierząt, które w ogóle widzieliśmy w trakcie tej podróży. Oprócz tego mamy oczywiście bardzo wiele gatunków ptaków, które non-stop gdzieś tam na niebie można było podziwiać.
Mieliście cały dzień na eksplorację takiego miejsca, czy to były po prostu jakieś kilkugodzinne przystanki?
Z uwagi na to, że to są miejsca niezamieszkane na stałe przez ludzi, nasz czas na tych wyspach był dosyć mocno limitowany. To znaczy najczęściej, kiedy schodziliśmy na ląd, no to było kilka godzin, kiedy byliśmy na danej wyspie. Zależało to oczywiście od miejsca, bo na przykład na archipelagu wysp Auckland robiliśmy taki całodniowy trekking, więc wtedy troszeczkę tą wyspę sobie obeszliśmy dookoła. No i wtedy ten czas spędzony na wyspie był relatywnie dłuższy. Natomiast zazwyczaj było to kilka godzin, no maksymalnie jeden dzień, który spędzaliśmy na takiej wyspie. Potem wracaliśmy na statek.
Wspominałaś chwilę temu o tym, że jednym z pierwszych przystanków była choćby nowozelandzka wyspa Campbella. A ja znalazłem taką informację, że obecnie ta wyspa jest dostępna wyłącznie dla celów badawczych.
Nie
Tym
wiem.
Tym bardziej ciekawe, że mogliście to zobaczyć.
Na pewno na to, żeby w ogóle zejść na taką wyspę, trzeba mieć niezbędne zezwolenia. No tu była to wyspa nowozelandzka. W Nowej Zelandii mamy specjalny taki organ rządowy, który zajmuje się w ogóle ochroną środowiska w całej Nowej Zelandii. Więc my takie pozwolenie od tych organów musieliśmy mieć, żeby zejść na ląd. I to też nie można sobie zejść w każdym dowolnym miejscu, tylko jest konkretne miejsce dedykowane ku temu, gdzie takie wycieczki mogą się poruszać. Są też wyspy, na przykład archipelag Snares, gdzie nie można w ogóle schodzić, więc wtedy możemy tylko pływać sobie jakby na zodiakach wokół wyspy, bo tam faktycznie nie można wchodzić.
Na wyspie Campbell królowały albatrosy, czyli największe latające ptaki pod względem rozpiętości skrzydeł.
Tak, można było tam ich zobaczyć bardzo wiele. No i widok był dosyć imponujący, szczególnie jak były gdzieś blisko nas, bo ta rozpiętość skrzydeł robi wrażenie. My też mieliśmy to szczęście, że podczas naszego spaceru po tej wyspie mogliśmy zobaczyć albatrosa z małym pisklęciem, co jest dosyć rzadkim widokiem.
Trzecią wyspą, którą odwiedziliście na początku waszego rejsu, to była wyspa Auckland.
Tak, to jest archipelag wysp Auckland. My akurat nie lądowaliśmy na jednej z nich, która nazywa się Enderby Island. Tam właśnie mieliśmy taki całodniowy trekking. I tam przyznam szczerze, że w paru momentach byłam autentycznie przestraszona, ponieważ nasz trekking przebiegał przez wyspę, przez dosyć wysokie trawy, w których ukryte były lwy morskie. No i czasem, ponieważ te trawy były wysokie, tych lwów morskich nie było widać, więc kiedy my się tam przez te trawy przedzieraliśmy, no potrafił taki lew morski gdzieś zaskoczyć. No a takie bliskie spotkanie z lwem morskim do najprzyjemniejszych nie należy. Nie są to może jakieś bardzo niebezpieczne zwierzęta, natomiast mimo swoich rozmiarów potrafią dosyć szybko się poruszać, no i gdzieś tam mogą zaatakować, więc musieliśmy zachować szczególną ostrożność, żeby nie narazić się niepotrzebnie. Skoro mówimy już o dużych zwierzętach, to warto powiedzieć, że udało nam się podczas tego rejsu zobaczyć największego ssaka, czyli płetwala błękitnego. Rozpoznaliśmy go głównie po tym, jak duży jakby rozprysk robi. Gdzieś tam z oddali, no i nasz kapitan, który nomen omen był również Polakiem, więc i nie byłam tam jedyną Polką podczas tego rejsu. Mogliśmy podpłynąć nieco bliżej, no i faktycznie zobaczyć, jak duży jest to wieloryb.
Gdzie popłynęliście dalej?
Opuściliśmy wyspy subantarktyczne, no i zaczęliśmy płynąć dalej na południe. Czekały nas chyba około 3 dni takich pełnych na morzu. Po tych kilku dniach spędzonych na wyspach subantarktycznych, które były pełne wyzwań, pełne też różnorodnych aktywności.
Chyba na przykład?
To, co mówiliśmy, tak? Czyli lądujemy, chodzimy na trekkingi, pływamy na zodiakach. Jakby nasz czas był faktycznie wypełniony po brzegi. Akurat nie mieliśmy szczęście co do warunków atmosferycznych, bo faktycznie pogoda nie pokrzyżowała nam tutaj za bardzo planów, więc ten plan, który był, udało się zrealizować. I kiedy przyszedł czas na 3 dni na morzu, trochę czuliśmy, że no to fajnie, to w końcu odpoczniemy trochę i będzie takiego czasu dla siebie. Natomiast okazało się, że nie ma miejsca na nudę podczas naszego rejsu, bo po pierwsze organizator zadbał o to, żebyśmy mieli zapewnione zajęcia. Bardzo dużo w ciągu dnia było takich wykładów prowadzonych przez członków naszej załogi. Tu myślę, warto wspomnieć, że wśród członków naszej załogi były osoby takie jak bardzo doświadczone osoby przebywające już na Antarktydzie przez kilka lat, czy będące na takich rejsach, historycy, geolodzy. Była też para, która współpracowała z Davidem Attenborough i kręciła filmy podróżnicze dotyczące zwierząt. Więc my byliśmy bardzo dobrze zaopiekowani przez właśnie naszą załogę, która opowiadała nam o swojej wiedzy, o swoich doświadczeniach. Oprócz tego myślę, że nasz statek też stwarzał szereg różnych możliwości. Mieliśmy bibliotekę, która w ogóle, okna z tej biblioteki były na 3 strony świata, więc w ogóle można było sobie tam pójść, wypić kawę czy herbatę i po prostu podziwiać widoki. czy też wziąć jakąś książkę. Ona była bardzo dobrze wyposażona w książki tematyczne, tak, dotyczące właśnie czy to Antarktydy, fauny, flory, czy historii, czy też wysp subantarktycznych, więc tam spektrum tych książek było dosyć szerokie. Mieliśmy też coś dla ciała, czyli była siłownia, sauna, jacuzzi, więc jak ktoś potrzebował, albo jak ktoś zmarzł, to można się było ogrzać. Oprócz tego myślę, że po prostu patrząc na to, że było nas tam tych 140 pasażerów, no to też lubiliśmy spędzać czas, myślę, sami ze sobą. Ja też, tak jak wspominałam, to dofinansowanie, które otrzymałam, nie byłam oczywiście jedyną osobą, tylko była nas grupa młodych osób, więc też fajnie było spędzać czas razem ze sobą, dzieląc się pewnymi doświadczeniami, czy po prostu rozmawiając. Może opowiem o jednym z najbardziej spektakularnych momentów w trakcie, kiedy płynęliśmy na południe. Był to moment w środku nocy, śpimy sobie smacznie w naszych łóżkach, no i nagle budzi nas komunikat kapitana, który mówi: drodzy państwo, a teraz zapraszamy, żeby wyjść na najwyższy pokład, bo na niebie tańczy zorza. Mnie się spało bardzo dobrze tej nocy. Całe szczęście moja współlokatorka się obudziła. Pytam ją, czy idzie na obserwację tej zorzy. Powiedziała, że idzie, więc ja się też zmotywowałam i wyszłam. No i widok był absolutnie spektakularny. To nie była pierwsza zorza polarna, którą w życiu widziałam, natomiast była zdecydowanie największa. Mieniła się różnymi kolorami. No i trwała dosyć długo, bo cały spektakl od momentu, kiedy ja wyszłam na pokład, no to trwało około pół godziny, więc było to naprawdę fenomenalne zjawisko. A jak można sobie wyobrazić, też jesteśmy na środku Oceanu Południowego, nie ma absolutnie żadnego źródła światła, wobec czego mamy piękne, gwieździste niebo, na którym mieni się naprawdę setki tysięcy gwiazd.
Rzeczywiście widoki zapierające dech w piersiach.
Oj, zdecydowanie. Jeszcze pan kapitan puścił nam bardzo tematyczną, instrumentalną muzykę w głośnikach, więc całość była... To nie był tylko widok, tylko to było doświadczenie.
Ania, a potrafiłabyś słowami opisać naszym słuchaczom piękno tego zjawiska, żeby mogli zamknąć oczy i wyobrazić sobie tą zorzę południową na Antarktydzie?
Wychodzisz na ten najwyższy pokład, nad sobą masz tylko czarne, ciemne niebo, na którym widzisz taką ogromną, zieloną łunę, która się przemieszcza. W zasadzie czasem jest nad tobą, czasem jest przed tobą. Jest ten kolor zielony nieco na górze i on schodzi w taki różowy na dole. Oczywiście to, co my widzimy gołym okiem, to jest trochę mniej niż na przykład jak próbujesz zrobić zdjęcie. Na zdjęciu ten efekt jest zawsze bardziej spektakularny, niemniej jednak tutaj, no nawet i gołym okiem dało się już bardzo dużo z tych kolorów zobaczyć.
Jak ta zorza się nazywała?
Aurora Australis.
Która występuje na półkuli południowej, właśnie w rejonach koła podbiegunowego południowego, i można ją zobaczyć między innymi w Australii, Nowej Zelandii, w części południowej Ameryki Południowej i właśnie na Antarktydzie.
Mimo tego, że one zdarzają się dosyć często, to nigdy nie można być pewnym, czy nam się akurat nie przytrafi, więc o ile pewnie, jeżeli sobie myślimy o takim rejsie na Antarktydę, to możemy być pewni, że zobaczymy górę lodową, czy zobaczymy wyspę, staniemy na tej wyspie, zobaczymy pingwina. O tyle z tą zorzą polarną, Aurora Australis, tego nie możemy być pewni.
Zobaczyłaś zorzę i byłaś spełniona. Można było wracać do Polski.
Tak, były jeszcze dwie mniejsze zorze, więc myślę, że to taka wisienka na torcie.
Jakie atrakcje mieliście jeszcze w planach?
Potem przekroczyliśmy koło podbiegunowe południowe, co było dla nas wielkim wydarzeniem. No dla mnie to też, nigdy wcześniej nie byłam aż tak bardzo na południe, więc organizatorzy tutaj znowu zadbali o to, żebyśmy odpowiednio taki moment świętowali. I jednym z elementów na świętowanie tego, że to koło podbiegu nowe przekroczyliśmy, był skok do basenu z zimną wodą. Ta woda pochodziła z oceanu. To był tak zwany polar plunge. Kto chciał, mógł skakać. Ja do tego basenu finalnie, na początku nie byłam przekonana, czy w ogóle będę skakać. Finalnie skoczyłam chyba 6 razy do tej zimnej, mrożącej krew w żyłach wody.
Jak długo czekaliście, żeby zobaczyć pierwszą górę lodową?
Całe szczęście nie musieliśmy czekać aż tak długo. Ja byłam przygotowana na to, że to się zdarzy dużo później. Natomiast tutaj znowu obudził nas któregoś ranka głos kapitana mówiącego, że drodzy państwo, już widzimy pierwszą górę lodową. Wydaje mi się, że to był ten sam dzień właśnie, kiedy przekraczaliśmy koło podbiegu nowe południowe. No i od momentu, kiedy zobaczyliśmy tę pierwszą górę lodową, no to w zasadzie widok tych gór lodowych nas nie opuszczał.
Jakie wrażenie na żywo robi taka gigantyczna góra lodowa?
Myślę, że to niesamowite wrażenie zobaczyć góry lodowe, które są, no nie wiem, wielkości naszego statku. Na przykład, bo każdy sobie potrafi jakoś tam wyobrazić tą górę lodową, ale myślę, że dla mnie takim największym zaskoczeniem był właśnie rozmiar niektórych tych gór lodowych. Pierwsza, którą zobaczyliśmy, nie była aż tak duża, no ale później gdzieś tam po drodze zdarzały się dużo większe góry lodowe. Mówiąc w ogóle o takich formacjach lodowych, czy śnieżnych, które widzieliśmy, To też, myślę, dla mnie było takie fascynujące, że można było zobaczyć wiele odmian, tak? Bo zobaczyliśmy lodowce dosyć blisko i to było widać takie pofałdowane wręcz, pofałdowany lód, który dla mnie przypominał taką bitą śmietanę w nieco takich niebieskawych kolorach, ale właśnie było widać, że to nie jest wszystko przykryte śniegiem, więc ten lodowiec, on był czasem taki wręcz niebieskawy. Do tego mamy właśnie góry lodowe, mamy lądolód, mamy mniejsze formacje lodowe, czyli jakieś kry lodowe, które po drodze się zdarzały. No i były też, było zamarzające morze, tak? I tworzące się tak zwane, chyba co się po polsku nazywa, takie naleśniki na morzu, które właśnie były zamarzającymi takimi płatami lodu. Inną jeszcze formacją lodową, którą mieliśmy na swojej drodze, był pak lodowy. Teraz pewnie zapytasz, co to jest ten pak lodowy, więc żeby ci to trochę zobrazować, to w zimie, kiedy te temperatury są dosyć niskie na Antarktydzie, no po prostu całe morze rosa zamarza. Kiedy przychodzi wiosna, lato, to wszystko zaczyna trochę się rozmrażać. No i powstają takie dosyć grube kawałki lodu na tym morzu. Nasz statek miał taką funkcję, on nie był lodołamaczem, tak, ale miał wzmocnienia, które pozwalały na to, żeby przez taki lód móc się przedzierać. No i któregoś razu właśnie w momencie, kiedy znaleźliśmy się na takim paku lodowym, ktoś z załogi przez lornetkę wypatrzył, że tam mamy zwierzaki, do których moglibyśmy podpłynąć, więc kapitan zdecydował się przez ten pak lodowy płynąć. No i było to dosyć fajne doświadczenie, faktycznie zobaczyć, jak ten statek przez ten taki zamarznięte wręcz morze płynie, tylko po to, żebyśmy mogli z troszkę bliższej odległości podziwiać naturę. Ciekawostką jest, że rozmiar lądolodu, który otacza Antarktydę, to jest tak zwany lądolód Rosa, jest wielkości Francji, więc jest dosyć duży. No i to po prostu, to generalnie to wygląda, tak jak widzisz z daleka, to w zasadzie, jeżeli nie wiesz, że to jest lądolód, to ja bym pomyślała, że to jest po prostu ląd, no bo to jest wysoki, kilkumetrowy po prostu lód. No i duża, biała, gładka przestrzeń. Więc to z daleka wygląda jak po prostu ląd. Natomiast jest to lądolód.
Płynęliście dalej i co ciekawe, podążaliście szlakiem pierwszych odkrywców Antarktydy.
Dokładnie. Kiedy pomyślimy sobie o Antarktydzie, to myślę, że to co niezwykłe w podróży tam, to jest właśnie to, że tam nie ma ludzi, tak? Nie ma rdzennych mieszkańców, no bo poza stacjami badawczymi nie ma tam żadnych ludzi. No ale mieliśmy na początku XX wieku taką erę odkrywców Antarktydy i wiele wypraw wtedy tam się wybierało, głównie wyprawy brytyjskie. No i my faktycznie trochę podążaliśmy ich szlakiem, bo oprócz obserwacji natury czy widoków gór lodowych, ja myślę, takim ważnym aspektem naszej podróży było też odwiedzenie historycznych chat, które ci odkrywcy budowali. Tych chat na naszej drodze było chyba aż 5 i szczęśliwie udało nam się do wszystkich dotrzeć, co znowu nie jest tak oczywiste, bo wszystko zależy od tych warunków atmosferycznych. Wśród chat, które odwiedziliśmy, była też chata, która jako pierwsza w ogóle stanęła na Antarktydzie. I tu znowu kolejna ciekawostka. Ta chata, ona była na przylądku Adair, czyli w zasadzie to jest taka północna część tutaj tej wschodniej Antarktydy. I to jest pierwszy budynek jakby zamieszkały przez człowieka, który się do dzisiaj zachował. Na żadnym innym kontynencie my nie możemy już dzisiaj zobaczyć pierwszego domu człowieka. Natomiast na Antarktydzie, no z racji tego, że ta eksploracja jest stosunkowo świeża i niedawna, mogliśmy to zrobić. I faktycznie jak do tej chaty wchodziliśmy, to było widać, że to jest taka bardzo podstawowa chata, bardzo ciemna w środku. Ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak tam ludzie przetrwali zimę.
Jak wygląda wnętrze takiej chaty?
Te chaty są drewniane. One były w ogóle przywożone na statkach, tak? Na przykład właśnie z Wielkiej Brytanii. Tam były prefabrykowane. No i docierała wyprawa na Antarktydę i te chaty po prostu były tam stawiane, więc one są najczęściej drewniane. No właśnie bardzo ciemne. Zazwyczaj jest jakieś niewielkie okno. Łóżka piętrowe, tak? Żeby pomieścić jak najwięcej osób, jakiś stół na środku, oczywiście też jakiś piec, żeby tę chatę ogrzać, podstawowa kuchnia, miejsce na składowanie zapasów, no i w zasadzie tyle.
Rozumiem, że obecnie te chaty spełniają elementy muzeów.
Tak, one są pod opieką takiej jakby fundacji, która zajmuje się restauracją, restaurowaniem tych chat. W tych chatach jest wiele artefaktów, które też się zachowały. Tu też kolejna ciekawostka. Kilka lat temu, kiedy właśnie robiono jakby inspekcję tych artefaktów i zabezpieczano je, odnaleziono ciasto owocowe, które dzięki temu, że Antarktyda jest tak mroźna, po prostu zamarzło i ono jakby było dalej zdatne, ono po prostu było zamarznięte, więc aż do tego stopnia znajdywano jakby takie pozostałości po tych pierwszych odkrywcach. Oczywiście dzisiaj, żeby się dostać do tych chat znowu, trzeba posiadać odpowiednie pozwolenia. One się najczęściej znajdują też w takiej specjalnej strefie właśnie ochrony Antarktydy, w których czas pobytu jest dosyć mocno limitowany. Czas oraz liczba osób, czyli nieraz wymagało to dosyć dużej logistyki, takie nasze właśnie zejście i odwiedzenie tych chat zajmowało dosyć sporo czasu, z uwagi na to, że na przykład jednorazowo w takiej chacie mogło wejść tylko 5 czy 8 osób, gdzie każdy z nas chciał mieć trochę czasu w środku, żeby móc pooglądać, czy to artefakty, czy po prostu poczuć się przez chwilę tak, jakbyśmy my tam mieszkali. Więc to jest dosyć ściśle regulowane i nie każdy de facto może tam wejść. Trzeba mieć właśnie te specjalne pozwolenia.
No i jakieś zdjęcia porobić na pamiątkę.
Tak, zdjęcia można robić, filmiki można kręcić jak najbardziej. Oprócz tych starych chat, pierwszych odkrywców, mieliśmy też okazję odwiedzić nieco nowszą chatę, którą postawiono podczas wyprawy nowozelandzkiej, w której, uwaga, udział brał Edmund Hillary, którego zapewne wszyscy znają jako pierwszego zdobywcę Everestu, natomiast okazuje się, że nie tylko w Himalajach bywał, bo zaledwie chyba rok czy dwa po zdobyciu Everestu Edmund Hillary wybrał się właśnie na południe po to, żeby eksplorować Antarktydę. Myślę, że korzystał z tego, że te zimne klimaty są mu bliskie. W trakcie wyprawy, w której on brał udział, udało się po raz pierwszy w ogóle przejść Antarktydę od Morza Wedela do Morza Rossa, więc to było dosyć duże osiągnięcie dla tej wyprawy. My mieliśmy okazję być właśnie w chacie, w której Edmund Hillary nocował. Była to już, to nie była drewniana chata, tylko już taka bardziej nowoczesna. Dzisiaj ona się znajduje na terenie bazy Scotta. Jest to baza nowozelandzka, którą też tak kątem oka mogliśmy obserwować i formalnie nie wchodziliśmy na jej teren, natomiast ona się znajduje zaraz przy chacie, więc byliśmy w bardzo bliskim otoczeniu. Są takie zielone budynki na tle czarno-białej Antarktydy.
Ale ja też mam ciekawostkę, żeby nie było, że to tylko ty tutaj sprzedajesz jakieś interesujące informacje. A propos Edmunda Hillarego, to Nowa Zelandia umieściła jego podobiznę na 5-dolarowym banknocie, między innymi właśnie za to, że jako pierwszy w historii razem z Sherpem zdobył szczyt Mount Everestu i była to pierwsza osoba, która znalazła się na banknocie za życia. I jeszcze pytanie. Wiesz, kim z zawodu był Edmund Hillary?
Nie mam pojęcia.
Strzelaj.
Wojskowym?
Pszczelarzem.
Nie wpadłabym na to.
A widzisz.
Ale jest jeszcze jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o Edmunda Hillarego, to tak rewanżując się trochę, to była też pierwsza osoba, która stanęła na biegunie południowym, biegunie północnym i zdobyła Mount Everest.
I jak schodził ze szczytu, powiedział takie słynne słowa: "We finally knocked the bastard off", czyli w końcu załatwiliśmy skurczybyka. I tym miłym akcentem kończymy podążanie szlakiem pierwszych odkrywców Antarktydy. I gdzie się udajemy?
Udajemy się na wyspę Rossa. Tak naprawdę morze Rossa i ta wyspa Rossa to były takie jedne z najbardziej wysuniętych na południe obszarów, do których dotarliśmy. Na wyspie Rossa stawaliśmy kilkukrotnie, czy to odwiedzając chaty, czy po prostu na pewnych przylądkach, żeby obserwować naturę. Myślę, że dla mnie takim w ogóle bardzo dużym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o Antarktydę, było to, że ona była nie tylko biała, ale też i czarna. Wyspa Rossa, najwyższy szczyt na wyspie Rossa to jest Mount Erebus. On ma niespełna 4000 metrów i jest to czynny wulkan. Najbardziej wysunięty na południe czynny wulkan. No i to trochę wyjaśnia, skąd ta Antarktyda ma w sobie tyle czerni, tak? Bo to jest ta działalność wulkaniczna, którą faktycznie można obserwować.
Wyspa ta służyła jako baza dla wielu ekspedycji w głąb Antarktydy. Obecnie na tej wyspie funkcjonują dwie stacje naukowo-badawcze, amerykańska i nowozelandzka.
Tak, amerykańska stacja, która tam funkcjonuje, jest w ogóle największą na Antarktydzie, jeżeli dobrze pamiętam. I tutaj wracam pamięcią do momentu, kiedy był już wieczór i nasz statek zakotwiczył przed tą stacją. Słońce zachodziło. No i ja spędzałam czas właśnie na pokładzie, trochę obserwując widoki. Patrzyłam sobie na tą stację amerykańską i na wyspę i w zasadzie zastanawiałam się, gdzie ja jestem, bo widok, który miałam przed sobą, bardzo mi przypominał, uwaga, Hawaje. I teraz pewnie się zastanawiasz, jak to jest możliwe, że będąc na Antarktydzie, ja myślę o Hawajach. Otóż kilka miesięcy wcześniej miałam okazję być też na Hawajach, na tej wulkanicznej wyspie Hawajów, największej, i wspinałam się na najwyższy szczyt Mauna Kea. I właśnie, kiedy patrzyłam sobie na wyspę Rosa, przypominałam sobie, jak wyglądał ten wulkan na Hawajach, ponieważ on był bardzo podobny. To były takie czarno-brązowo-czerwone góry, na środku taka kopuła stacji meteorologicznej i dokładnie to samo było właśnie na wyspie Rosa. Więc był to dla mnie widok niesamowicie zaskakujący, bo znowu, nie spodziewałam się, że ta Antarktyda może mienić się tak wieloma barwami. Po przekroczeniu koła podbiegunowego południowego, kiedy kontynuowaliśmy drogę na południe, no dotarliśmy jakby do takiego miejsca, gdzie słońce już nie zachodziło, więc mieliśmy dzień polarny. No i to były o tyle, muszę powiedzieć, trudne momenty, że no najchętniej człowiek w ogóle nie szedłby spać, dlatego że mamy, cały czas jest jasno, więc cały czas są piękne widoki do podziwiania. I ja pamiętam taką sytuację, kiedy raz już szykowałam się, żeby iść spać i mówię, to jeszcze ostatni widok za okno, zobaczmy, co tam się dzieje, czy właśnie, gdzie my płyniemy, czy jest jakiś lądolód, czy są jakieś góry lodowe. No i patrzę przez okno i tu nagle, tuż po prostu na wysokości mojego okna, widzę płynącą orkę. No i mówię, no nie, no to na pewno nie pójdę teraz spać, więc szybko złapałam aparat, no i wybiegłam na pokład, żeby złapać jeszcze tą orkę, popatrzeć na tą orkę, popatrzeć w ogóle na no bardzo spektakularny też widok zachodzącego słońca, który tam próbuje zajść, no ale w zasadzie nie zachodzi, no bo jesteśmy już tak bardzo na południu. Więc muszę przyznać, że to był jeden z takich bardziej fantastycznych momentów, kiedy mamy piękną grę kolorów, zachodzi słońce, tutaj płyną orki, tutaj zamarza nam morze, w oddali widać trochę właśnie tego lądolodu, trochę takich gór pokrytych śniegiem. No i taki widok w zasadzie nam towarzyszył przez kilka dni. Pamiętam też, któregoś dnia płynęliśmy jakby wzdłuż lądolodu i właśnie tam było takie miejsce, gdzie dosyć dużo było orek, więc tam faktycznie te orki pływały wzdłuż naszego statku. No i któregoś tam razu kapitan w pewnym momencie już skręcił, jakby nie płynęliśmy wzdłuż tego lądolodu, tylko zmieniliśmy kierunek, już te widoki wtedy nie były takie piękne. Zapytany następnego dnia nasz kapitan, dlaczego tak zrobił, mówi, no chciałem, żebyście pospali trochę w nocy, no bo faktycznie to był problem.
Przed nami końcowe etapy waszego rejsu, w zasadzie taki punkt kulminacyjny.
Punktem kulminacyjnym naszego rejsu, myślę, że można by powiedzieć, że był tak zwany Polar Plunge, czyli nic innego jak skok do przeraźliwie lodowatej wody Oceanu Południowego, o którym mówiono nam już gdzieś tam od początku, że najprawdopodobniej się zadzieje. No i faktycznie przyszedł ten dzień, kiedy już większość jakby punktów z naszego planu zaliczyliśmy i mieliśmy już powoli wracać na północ. No i tym ostatnim takim akcentem podczas pobytu na Antarktydzie był ten skok.
Jak to wyglądało?
To jest o tyle ciekawe, że wiadomo, skaczemy do tej zimnej wody na własną odpowiedzialność. Byliśmy przywiązani takim pasem do Zodiaka, z którego skakaliśmy po to, że gdyby coś się stało, jesteśmy bezpieczni. Natomiast no, samo doznanie, myślę, jest dosyć ekstremalne. Temperatura wody, do której skakaliśmy, to było niespełna minus 2 stopnie Celsjusza. No i w takiej wodzie generalnie dłużej niż minuta to ciężko wytrzymać.
No ale ty się odważyłaś.
Odważyłam się i to nawet nie raz, bo udało się skoczyć 2 razy. Chociaż miałam ogromną panikę w oczach przy pierwszym skoku, ale okazało się, że wbrew pozorom jest to całkiem fajna zabawa, więc zdecydowałam się powtórzyć, bo miałam niedosyt.
To były największe chwile grozy podczas twojego rejsu? Te skoki? Do zamarzającej wody oceanu?
Myślę, że nie, niekoniecznie. Całe szczęście nam warunki pogodowe, atmosferyczne w miarę sprzyjały, więc nie mieliśmy jakichś takich dużych, ekstremalnych sytuacji na morzu, czego chyba najbardziej się obawiałam na tym rejsie, że trafią nam się jakieś wysokie fale. Chociaż faktycznie podczas już właśnie naszego powrotu na północ, w stronę Nowej Zelandii, był taki dzień, kiedy fale były dosyć duże i podczas jednej z kolacji talerze, sztućce, kubki trochę tańczyły w naszej jadalni, ale nie sądzę, żeby to było jakieś bardzo, bardzo ekstremalne. Niebezpieczny się okazał turniej tenisa stołowego, podczas którego to była w zasadzie jedyna sytuacja, kiedy stało się coś niebezpiecznego. Jeden z faworytów przewrócił się i złamał nogę.
Ania, ty miałaś ciężki orzech do zgryzienia, bo chyba trudno się było jednoznacznie zdecydować, czy te niesamowite widoki, czy może zwierzęta żyjące w tych ekstremalnych warunkach robiły większe wrażenie.
Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja sama się zastanawiałam, co jest takim dla mnie najwspanialszym momentem z tej podróży. Natomiast muszę przyznać, że jakby pewnie jedno na tle drugiego, tak? Czyli te zwierzęta na tle tego surowego krajobrazu Antarktydy, to chyba jak sobie to jakby złożymy w całość i wyobrazimy, jakie są tam warunki do życia, jak ciężkie, jak bardzo jest zimno, to chyba robi największe wrażenie.
235 gatunków zwierząt przystosowało się do tych trudnych warunków panujących na Antarktydzie. Ze względu na ich odporność na te trudne warunki, te zwierzęta nazywane są ekstremofilami.
Tak, myślę, że na czele z pingwinem cesarskim, który jest największym z gatunków pingwinów, jest to, wydaje mi się, że jedyne zwierzę, które w ogóle spędza zimę na Antarktydzie i jakby cały cykl życia też przebiega na Antarktydzie, czyli łącznie z wykluciem się małych pisklaków i ich przystosowaniem do życia w tych pierwszych miesiącach. To wszystko dzieje się na Antarktydzie.
8 gatunków pingwinów, 10 gatunków wielorybów, fok, albatrosów, skorupiaków żyje na Antarktydzie. To jedyny kontynent, na którym nie żyją żadne rodzime ssaki lądowe, płazy czy gady.
Tak. I żaden człowiek nie mieszka tam też na stałe.
Ale skoro już jesteśmy przy tematach związanych z fauną Antarktydy, to obalimy jeden mit. Bo w większości kojarzy się, że na Antarktydzie żyją niedźwiedzie polarne, a to nieprawda.
Tak. Ja sama, będąc na Antarktydzie, dostawałam takie informacje od znajomych, pytania od znajomych, czy już widziałaś niedźwiedzia? Ja mówię, no to trochę nie ten kierunek zupełnie, bo tutaj na południu przy Antarktydzie niedźwiedzi nie ma. One są na północy.
One są w Arktyce.
Tak.
Zwłaszcza w północnej Kanadzie i na Alasce, ale na przykład psy husky żyły na Antarktydzie wiele lat. I dopiero pozbyto się ich kilkanaście lat temu, w 1994 roku, bo są zakazane. Nie wiem, czy wiesz, ze względu na to, że mogą przenosić choroby niebezpieczne dla fok i mogą atakować również dzikie zwierzęta.
Myślę, że to bardzo zrozumiałe, bo generalnie jak sobie popatrzymy na Antarktydę, to jednym z wymogów jest to, żeby właśnie nie przenosić, nie wnosić tam różnego rodzaju, nie wiem, ziaren czy zarazków, tak? My też, ja wspominałam o tych specjalnych butach, które musieliśmy mieć, ale też przed każdym naszym zejściem na ląd, tak naprawdę nasze ubrania były dosyć mocno sprawdzane, czy tam nie ma czasem jakichś małych ziarenek czy innych zarazków, no po to, żeby nie roznosić tego na te pingwiny czy foki, które znajdowały się na lądzie.
To były te restrykcyjne procedury zejścia na ląd, kontrola biosecurity.
Tak, dokładnie. I ta kontrola no, miała miejsce kilkukrotnie tak naprawdę przed każdym z naszych lądowań, żeby też na przykład z wysp subantarktycznych czegoś na Antarktydę nie przenieść. Więc te kontrole były bardzo skrupulatne i trzeba się było bardzo pilnować, żeby te ubrania były czyste.
I uciążliwe na dłuższą metę?
Myślę, że nie. Myślę, że tam załoga miała to opanowane bardzo dobrze, robiła to sprawnie i myślę, że jak tylko rozumiemy, po co to jest i faktycznie jakby myślę, że to każdy patrzył na to z perspektywy takiej, że chcemy tam być, chcemy tam zejść i rozumiemy, że ta natura jest jednak priorytetem w tym rejonie.
A wiesz, droga Aniu, że ty możesz przejść do historii, bo jest tak zwana turystyka ostatniej szansy, bo to jest miejsce, które wkrótce może bezpowrotnie zginąć z mapy świata z powodu efektów zmian klimatycznych.
Mam nadzieję, że do tej historii się jednak nie zapisze i że Antarktyda nie zniknie. Myślę, że to pewnie w geście nas wszystkich, aby o to zadbać. I myślę, że taka też jest rola trochę tutaj przynajmniej statków pływających w ten rejon Morza Rossa, żeby uczestnikom przybliżyć te problemy, z którymi się zmagamy, no i trochę zaktywizować nas do tego, żeby móc na tę sytuację wpływać. Tutaj też mogę dodać, że nie wiem, jak to jest podczas innych rejsów, natomiast podczas naszego rejsu tak zwany mostek kapitański był otwarty, co stwarzało nam możliwość prowadzenia tego statku z kapitanem, co myślę też było fajną opcją, żeby czasem spędzić czas, kiedy były szczególnie te takie długie przeloty trzydniowe. Ja korzystałam z okazji takiej, że kapitan jest Polakiem i razem mogliśmy trochę porozmawiać, trochę się więcej dowiedzieć. No i też ten mostek kapitański służył nam do tego, żeby tak naprawdę z tą lornetką w ręce oglądać się na wszystkie strony, no i wypatrywać tych zwierząt, tak? Bo to warto powiedzieć, że te zwierzęta nie siedziały i nie czekały na nas, tylko to była gdzieś tam nasza gestia i kwestia załogi, którzy po prostu wypatrywali, gdzie te zwierzęta są. Więc to nie jest tak jak w zoo, że możemy sobie podejść i te zwierzęta zobaczyć. To jest gdzieś tam ciężka praca, żeby je zauważyć.
Wypatrywaliście zwierząt, ale żeby nie było, że po macoszemu potraktowaliśmy rośliny. Jak tam wyglądała flora na Antarktydzie? Pewnie znikoma ze względu na te ekstremalne temperatury.
Na samej Antarktydzie nie było praktycznie żadnej roślinności. Ja przynajmniej nie kojarzę. I to było też ciekawe, kiedy my już po około, myślę, 10, może nawet 12 dniach spędzonych w całości na Antarktydzie, zaczęliśmy wracać na północ i dotarliśmy z powrotem do wysp subantarktycznych. I nagle zobaczyliśmy, że one są zielone, że tam jest dużo więcej ptaków, to był dla nas taki trochę szokujący widok po tych niemalże 2 tygodniach spędzonych tylko i wyłącznie wśród lodu, wśród tej bieli, czerni i morza.
A my nie zapominamy o stałym punkcie naszego podcastu, czyli czas na podróżniczy kącik kulinarny. Co tam ciekawego jedliście podczas miesięcznego rejsu?
Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o kwestie jedzenia i posiłków, no to byliśmy tam bardzo rozpieszczani. W zasadzie mogliśmy sobie zawsze wybierać posiłki z karty dań. Te posiłki były bardzo smaczne, bardzo lekkie. Dosyć zaskakująca jak dla mnie w ogóle taka kultura jedzenia tych posiłków, która była dosyć, bym powiedziała, taka elegancka i luksusowa. Natomiast no, niewątpliwie, oczywiście tutaj niestety nie możemy mówić o jakiejś takiej typowej dla Antarktydy kuchni.
No właśnie, myślałem, że będziesz oryginalna.
Aczkolwiek są posiłki, które były właśnie spożywane przez tych pierwszych odkrywców. To były bardzo, bardzo proste takie chlebki czy zupy. I pamiętam jednego dnia w ogóle mieliśmy zorganizowane takie warsztaty, kiedy właśnie mówiono nam trochę o tym, co oni jedli i jak wyglądały ich dni. I właśnie dostaliśmy taki specjalny chlebek do spróbowania. No nie był on zbyt smaczny, był bardzo, bardzo prosty. Oprócz tego chlebka dostaliśmy jeszcze takie worki a la sanki, w których było, no my akurat nie mieliśmy po prostu jakieś obciążenie, natomiast ci pierwsi odkrywcy Antarktydy, na przykład kiedy wyruszali na zdobycie bieguna południowego, no to oni takie worki musieli ze sobą ciągnąć, więc my również mogliśmy spróbować, jak to jest ciągnąć ze sobą taki worek, więc trochę takich smaczków z tego życia pierwszych odkrywców nam zafundowano. Natomiast kulinarnie raczej nie spodziewam się, żeby Antarktyda nam tutaj te podniebienia unosiła, głównie z uwagi na te ciężkie warunki, które tam panują.
Ja myślałem, że na przykład powiesz, że kucharz zrobił wam pysznego, srebrzystego królika i podał na talerzu. Mówi o tym nie bez kozery, bo to jedno z najciekawszych zjawisk, jeśli chodzi o faunę właśnie na Antarktydzie. Te króliki żyją na jednej z wysp, stanowią dziś nie tylko najmniej liczną króliczą rasę na świecie, bo żyje tylko zaledwie 100 osobników, ale także genetycznie najczystszą.
Przyznam szczerze, że nie słyszałam, nie widziałam i mam nadzieję, że nie spożywałam tego srebrzystego królika, o którym wspominasz.
Ania, uczciwie, wydane pieniądze jak najbardziej słusznie, to była absolutnie twoja przygoda życia?
Zdecydowanie tak. Powtórzyłabym ją bez wahania. Myślę, że z uwagi na koszta, które się wiążą z taką wyprawą, to jest jednak rzecz, którą robimy raz w życiu. I o ile podróżujemy do każdej innej destynacji, to gdzieś tam z tyłu głowy jest ta myśl, że zawsze można wrócić. Antarktyda, głównie z uwagi na te kwestie finansowe, myślę, jest takim miejscem, do którego ja bardzo chętnie bym wróciła. Natomiast no, te finanse sprawiają, że bardzo się docenia to, kiedy się tam jest, bo jednak człowiek wie, że to raczej się nie powtórzy.
Jaką porę roku najbardziej polecałabyś na taką wyprawę?
Myślę, że tu nie mamy nawet w czym wybierać, dlatego że takie wyprawy na Antarktydę odbywają się tylko i wyłącznie w czasie tamtejszego lata, czyli głównie to jest styczeń, luty, no bo wtedy warunki pozwalają, przynajmniej tutaj w rejon Morza Rosa. W innych miesiącach Morze Rosa jest zamarznięte, więc tam nie można dopłynąć. Mało tego, czasami w styczniu też się zdarza, że na przykład statek nie jest w stanie dopłynąć do wszystkich na przykład chat i zrealizować programu, ponieważ morze jest jeszcze zamarznięte, więc to okienko pogodowe jest bardzo wąskie na Antarktydzie, no i ograniczone do tamtejszego lata.
Program Młodych Odkrywców, w ramach którego znalazłaś się na Antarktydzie. Gdzie znajdziemy link dla zainteresowanych, żeby wejść, spróbować zaaplikować, dowiedzieć się więcej szczegółów?
Polecam wejść na stronę internetową Heritage Expeditions. Tam jest taka sekcja z blogiem, który oni prowadzą i tam można sobie zobaczyć, jakiego rodzaju dofinansowania oferują w danym sezonie. Wyjazd na Antarktydę nie jest jedynym, który oni oferują. Jest szersze spektrum takich rejsów, więc jak ktoś preferuje również cieplejsze destynacje, to coś tam może znaleźć dla siebie.
Ale program Młodych Odkrywców, to jak mówiliśmy, do 30 roku życia, natomiast my wszystkim naszym słuchaczom, bez względu na wiek, na płeć, polecamy taką niesamowitą wyprawę.
Zdecydowanie tak.
Ania Maria Busz była gościem 104 odcinka podcastu, opowiadała o Antarktydzie. Dziękuję.
Dziękuję również.
Zapraszamy na facebookową stronę Jak nie zwiedzać świata. Tam będzie można obejrzeć kilka zdjęć z twojego rejsu. Zachęcamy tradycyjnie do subskrybowania i lajkowania kont podcastu na Spotify i YouTube. My słyszymy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Andrzej Gliniak, pozdrawiam. Do usłyszenia.